Szanowni Państwo, na naszej antenie gościmy księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, w 8. rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziś o godzinie 18.15 rusza formacja w szkole Jana Pawła II. Te spotkania będą odbywały się każdego drugiego dnia miesiąca w 3-letnim cyklu, oprócz miesięcy wakacyjnych. Formację będzie właśnie prowadził ksiądz profesor. Zapytam, jaki jest cel tych spotkań i też jak one będą wyglądały?
Myślę, że łatwiej jest rozpocząć od pytania rzeczywiście, jaki jest cel tych spotkań. Faktycznie spotykamy się dzisiaj w 8. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętamy, jak sądzę, bardzo wielu z nas pamięta atmosferę tamtych dni, tamtą Ewangelię odchodzenia do domu Ojca Jana Pawła II. Mówię świadomie Ewangelię, bo warto zauważyć, że relacje prasowe, nawet mediów laickich, odeszły od tonu informowania w sposób taki bardzo laicki, bardzo powierzchowny, fizyczny, medykalny o tej śmierci, o tym umieraniu. Natomiast cała konwencja narzucona przez Ojca Świętego, jeżeli tak można powiedzieć, była konwencją utrzymaną w tonie Ewangelii, w tonie odchodzenia do domu Ojca. Istniało wiele, wręcz można powiedzieć, analogii między umieraniem Jana Pawła a umieraniem Chrystusa. I nie jest w tym, nie ma w tym żadnej jakiejś przesady ani nadmiernego patosu. Wspominam o tym dlatego, że moim zdaniem było to wydarzenie bezprecedensowe w dziejach współczesnej kultury. To było przekreślenie tego, co nazywamy śmiercią zdziczałą czy śmiercią obcą, a przywrócenie śmierci oswojonej, takiej śmierci, w której właśnie człowiek miał odwagę swoim życiem i ostatnimi chwilami tego życia mówić o rzeczach najważniejszych, mówić o wartościach, o miłości, dzielić się testamentem duchowym. I tego wszystko doświadczyliśmy w wydaniu Jana Pawła II. To było pewne przypomnienie takiej patriarchalnej śmierci, śmierci, o której pisały eposy rycerskie w literaturze średniowiecznej. Śmierci, która mniej więcej od XVIII-XIX wieku została niemalże wyparta całkowicie z naszej kultury. Więc było to z jednej strony wydarzenie kulturowe, ale z drugiej strony było to wydarzenie emocjonalne. Pamiętamy doskonale ten nastrój i ten wybuch narodzin pokolenia JP2, pokolenia Jana Pawła II, które wtedy rzeczywiście gromadziło się na ulicach, znaczyło swoją obecność z niczami, ale przede wszystkim modlitwą. Modlitwą wpisami do przeróżnych ksiąg wykładanych czy tworzonych zarówno w kościołach, jak i w różnych urzędach na naszym uniwersytecie. Pamiętam też niezapomnianą atmosferę tamtych dni, łącznie z transmisją w auli uniwersyteckiej uroczystości pogrzebowych. I pytamy teraz, co się stało po 8 latach? Jak daleko odeszliśmy od nie tylko tamtych nastrojów i tamtego wydarzenia kulturowego, ile przede wszystkim jak daleko odeszliśmy od samych siebie, my jako pokolenie JP2. Chcemy zapytać się o to nie w sensie krytycznym, choć oczywiście takie uwagi krytyczne się nasuwają, bo kiedy spoglądamy na wydarzenia współczesne, kiedy spoglądamy na to, co się dzieje w Polsce, kiedy dokładnie wykonujemy wyborów wbrew, dosłownie wbrew i to radykalnie wbrew naukom Jana Pawła II, rodzi się pytanie, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy. Myślę, że najwyższy czas, żeby spróbować zrekonstruować, to nie jest oczywiście nowa i jedyna jakaś próba, ale myślę, że dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam jest to próba, która może mieć szansę upowszechnienia. Celem jest więc rekonstruowanie tego pokolenia JP2, tego dziedzictwa myśli Jana Pawła II, które w nas jest i które gdzieś zostało może pod wpływem różnych bieżących wydarzeń niejako zepchnięte. Taki jest, myślę, cel podstawowy. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, no cóż, tutaj taka realizacja musi się dokonywać siłą rzeczy w jakimś wspólnym ruchu, wspólnym wydarzeniu. To nie może być kwestia wykładów czy kateches. To musi być kwestia rzucania pewnych myśli, pewnych inspiracji i podejmowania przez nas samych. Jeżeli my po prostu nie weźmiemy się wspólnie za rekonstrukcję tego dziedzictwa Jana Pawła II, to będziemy się coraz bardziej oddalali nie tylko od jego nauk, ale także od samych siebie, od swojej najgłębszej tożsamości. Będzie będziemy się po prostu staczali niejako w dół. A więc myślę, że jedyną szansą tutaj sukcesu, jeżeli tak można użyć tego słowa, to jest właśnie kwestia wspólnego współtworzenia tego pomysłu, tego ruchu. Tego ruchu, który właśnie ma być ruchem, naszym wspólnym ruchem. Oczywiście ma być ruchem naprzód, ma być ruchem sięgającym w przeszłość, w dziedzictwo, ale ruchem naprzód. No, mówiąc bardziej konkretnie, jeżeli dzisiaj chcemy rozpocząć od tematu Jezusa Chrystusa, tematu programowej encykliki, wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, które było wyznaniem fundamentalnym i spinającym niejako ten pontyfikat, bo zauważmy, że Ojciec Święty w pierwszych słowach właśnie po wyborze powiedział, że w duchu posłuszeństwa Chrystusowi, w duchu zawierzenia przyjmuje ten wybór. To był jego akt wiary i zauważmy właśnie ostatnie słowa Ojca Świętego, pozwólcie mi odejść do domu Ojca. To są słowa, które także są słowami przyjęcia wiary, a więc całe to życie opierało się na wierze w Chrystusa, wierzę oczywiście w Chrystusa, która ma charakter wiary zarazem trynitarnej, wiary w Boga Trójjedynego, objawionego w Chrystusie i przez Chrystusa. I chcemy właśnie na to zwrócić uwagę, ale oczywiście, że warto też przypomnieć, iż Ojciec Święty mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówił o pierwszej swojej encyklice, mówił zarówno o boskim wymiarze, jak i o ludzkim wymiarze odkupienia. A więc mówił też między innymi o ludzkim wymiarze odkupienia, który polega na możliwości, jedynej, pełnej możliwości zrozumienia samego siebie w Chrystusie i przez Chrystusa. Co to znaczy? Wciąż musimy się pytać, co znaczy zrozumieć siebie bez Chrystusa? Dlaczego dzisiaj, kiedy stajemy w obliczu różnych dramatów egzystencjalnych, dramatu niepłodności, dramatu choroby, dramatu bezrobocia, czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie jest nam ciężej, trudniej, że jesteśmy bardziej bezradni, dlatego, że nie wiążemy tego życia z Chrystusem. Myślę, że z drugiej strony są wśród nas ludzie, jestem głęboko przekonany, że są tacy ludzie, którzy właśnie potrafili swoje cierpienie uczynić wartością właśnie dlatego, że związali je z Chrystusem. I tutaj liczyłbym właśnie na to, liczymy na to, bo to nie jest absolutnie moje tutaj jakieś dzieło, jeżeli tak można powiedzieć, tylko jest to nasze wspólne dzieło całej naszej wspólnoty Radia Maryja i telewizji Trwam. Liczymy tutaj na to, że właśnie takie świadectwa się będą pojawiały, że one gdzieś będą publikowane, że sobie przypomnimy, jak bardzo w gruncie rzeczy żyją w nas, choć nie zawsze uwidocznione te słowa przesłania Jana Pawła II, które były do nas skierowane, a które myśmy przecież entuzjastycznie w swoim czasie przyjmowali.
Księże profesorze, ksiądz profesor już po części o tym wspominał. Jeszcze dopytam, na jakich aspektach z nauczania Jana Pawła II będziemy się skupiać podczas tych spotkań?
Myślę, że trzeba siłą rzeczy rozpocząć od tego, co dla Jana Pawła było fundamentem. To znaczy właśnie od wiary w Boga. Od wiary w Boga i jednocześnie wiary w Boga obecnego w Kościele. Dlatego pierwszy cykl tych spotkań, tych katechez, miałby charakter taki, powiedziałbym, teologiczno-eklezjalno-antropologiczny. To oczywiście jest żargon teologiczny, ale przełóżmy to na język ludzki. No po prostu dla Jana Pawła fundamentem rzeczywistości był Bóg. Zauważmy, że pierwsze encykliki, które on, papież z dalekiego kraju komunistycznego, poświęcił czy przekazał dla odbiorców, dla Kościoła i dla ludzi dobrej woli. To nie były encykliki społeczne, to nie były encykliki polityczne, choć one później się także pojawiły. Ale fundamentem tych rozważań była wiara w Trójjedynego Boga. Redemptor hominis dives in misericordia dominum edificantem. Chrystus, Odkupiciel człowieka, Bóg Ojciec bogaty w miłosierdzie, Duch Święty, Pan i Ożywiciel. I myślę, że trzeba po prostu od tego fundamentu rozpocząć po to, żeby dostrzec jednocześnie obecność Boga żyjącego w Kościele i spojrzeć też na człowieka, tak jak go właśnie odczytywał Jan Paweł II w perspektywie Boga. Co to znaczy, że chwałą Boga jest człowiek żyjący? Co to znaczy, że ludzkie życie jest wartością, że jest to życie święte? Co to znaczy, że człowiek jest istotą we wspólnocie małżeńskiej, we wspólnocie narodowej, we wspólnocie społecznej, ludzi pracy, we wspólnocie politycznej. A więc będziemy próbowali dotknąć tych różnych aspektów. Oczywiście na pewno rzeczą też niezbywalnie ważną dla naszego życia duchowego jest spojrzenie na naukę Ojca Świętego na temat sakramentów. Wiemy, że to nauczanie papieskie także było tutaj bardzo szczególne, bo z jednej strony ono dotyczyło fundamentalnych prawd wiary, mówiących chociażby o tym, że chrzest jest wydarzeniem, które włącza nas we wspólnotę Kościoła, czyni nas dziećmi bożymi. Ale Jan Paweł II też przepięknie i genialnie ukazywał wymiar społeczny chrztu. Ukazywał, że chrzest włączył nasz naród w rodzinę narodów chrześcijańskich Europy, że nadał znamie cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. To są tematy, które dzisiaj jeszcze bardziej niż za pontyfikatu Jana Pawła II nabierają swojego znaczenia, bo kiedy obserwujemy zdziczenie naszej kultury, kiedy kulturą nazywa się coś, co jest antykulturą, co jest zaprzeczeniem wszelkich wartości i promuje się to jako wyraz nowoczesności, jako wyraz pewnego postępu, no to rodzi się pytanie, gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy jeszcze narodem polskim? Czy my jesteśmy rzeczywiście narodem europejskim? Ja nie mówię tu o narodzie unijnym, ale mówię o narodzie faktycznie europejskim, Europie budowanej na katedrach, uniwersytetach, szpitalach, które były instytucjami katolickimi i którym Europa zawdzięcza swoją tożsamość. Troska, zauważmy, o wiarę w Boga, troska o mądrość i prawdę i troska o słabego, chorego człowieka, to budowało etos chrześcijański, to budowało etos Europy. Ale to wszystko dokonywało się mocą właśnie sakramentu Chrztu Świętego, który włączał nas w Chrystusa, włączał nas w Kościół i przybierał konkretne kształty. A więc będziemy dotykali też, jak sądzę, jak mam nadzieję, będziemy dotykali tych aspektów także sakramentalnych, no i oczywiście także aspektów społecznych, które przecież były niezwykle istotne w nauczaniu Jana Pawła II.
Księże profesorze, czy nam Polakom Jan Paweł II pozostawił jakieś szczególne przesłanie, jakiś testament? A pytam w kontekście też wcielania tego nauczania w życie. No i w tym kontekście też pojawia się dyskusja na temat związków partnerskich, tak zwanej aborcji, czy też in vitro.
No właśnie, to jest pytanie bardzo trudne, dlatego że każdy aspekt nauczania papieskiego był adresowany do nas. Nawet jeżeli Jan Paweł II publikował encyklikę powszechną, encyklikę adresowaną do wszystkich członków Kościoła, to publikował ją także dla nas. Jeżeli przemawiał w UNESCO czy w Santiago de Compostela w swoim słynnym akcie europejskim, mówił także do nas, do Polaków. Mówił o nas, o Polakach wtedy, kiedy nam o sobie nie było wolno mówić. Ale sądzę, że gdybyśmy odszukali kilka takich zdań fundamentalnych wypowiedzianych na polskiej ziemi, pamiętamy oczywiście te zdania, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Pamiętamy to zdanie, od którego wszystko się zaczęło. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Pamiętamy chociażby słynne słowa apelu Jasnogórskiego w 79 roku, kiedy Jan Paweł II egzegezował, tłumaczył słowo czuwam. Czuwam to znaczy jestem człowiekiem sumienia, czuwam to znaczy jestem odpowiedzialny za to wielkie zbiorowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. I tych słów jest bardzo wiele, ale sądzę, że właśnie na czas dzisiejszy, na dzisiejszą naszą współczesność można by sobie było przypomnieć te słowa skierowane przez Jana Pawła do młodzieży, ale przecież wszyscy możemy tutaj poczuć się młodymi duchem, bo jeżeli tego ducha w nas nie ma, to po prostu obumieramy. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Zauważmy, że dzisiaj właśnie wszystko się robi, żeby nie tylko nie wymagać od nas, ale wręcz po prostu zabronić nam wymagać czegokolwiek od siebie. Dzisiaj robi się wszystko, żeby zniszczyć całą kulturę moralną życia społecznego. Kiedy mówimy właśnie tutaj chociażby o przejawach kultury śmierci, a więc o in vitro, aborcji, eutanazji, to mówimy właśnie o godzeniu w podstawową strukturę, no po prostu w fundament. Nie można mówić o jakiejkolwiek przyszłości, jeżeli życie ludzkie zostaje ugodzone. Jeżeli właśnie przypomnimy sobie też słowa Jana Pawła, iż przyszłość świata idzie przez rodzinę, i widzimy, co dzisiaj się dzieje w odniesieniu do rodziny, właśnie poprzez promocję związków homoseksualnych, poprzez promocję związków partnerskich, poprzez ideologię gender, poprzez tą całą homobarbarię, która dzisiaj się szerzy, bo nie znajduje innego słowa na wytłumaczenie, na określenie tego barbarzyństwa, które dzisiaj się szerzy, które godzi w podstawy naszej cywilizacji. Jeżeli na to wszystko właśnie spojrzymy, no to możemy sobie powiedzieć tak, no kto od nas czegokolwiek wymaga? No instytucje państwowe od nas nie wymagają. Instytucje wychowawcze, szkoła od nas nie wymaga. Media no robią wszystko, żeby po prostu, mówię oczywiście o określonym nurcie mediów, tak zwanych publicznych, tak zwanych także komercyjnych, które właśnie no robią wszystko, żeby z życia ludzkiego uczynić rozrywkę, tandetną rozrywkę, żeby uczynić jakiegoś Big Brothera, w którym jesteśmy, którym epatujemy się po prostu naszą oryginalnością, naszą dziwnością, naszą odmiennością i to zyskuje jakąś wartość. No to na miły Bóg, w takim świecie my musimy rzeczywiście od siebie wymagać. Jedyną instytucją, która tutaj służy nam pomocą, jest rzeczywiście Kościół, jego nauka. I to nie jest oczywiście, może warto o tym wspomnieć, że to nie jest też tak, że wracając do tego dziedzictwa Jana Pawła, chcemy jak gdyby ignorować nauczanie następnych papieży. Oczywiście, że nie, tylko że to dziedzictwo Jana Pawła, wbrew temu, co może też dzisiaj media sugerują, ono jest dziedzictwem, które dzisiaj dopiero, można powiedzieć, zaczyna być w Kościele podejmowane. Przecież to, co robił Benedykt XVI poprzez ukazywanie zewnętrznego piękna Kościoła, to jest jak gdyby podjęcie, kontynuacja ostatniej encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. To, co robi dzisiaj papież Franciszek, media się zachwycają, prawda, są zaszokowane tym wychodzeniem do ludzi, tą prostotą. No przecież przypomnijmy sobie, pierwszy dialog papieża w Lodzi z wiernymi to był dialog Jana Pawła II. Pierwsze wyjścia poza schematy, pierwsze odwiedziny w szpitalu, pierwsze odwiedziny w więzieniach, to były gesty Jana Pawła II. Więc oczywiście to nie jest, chcę po prostu powiedzieć jedno. Wracając do dziedzictwa Jana Pawła II, wracamy do dziedzictwa całego Kościoła powszechnego, 20 wieków tego Kościoła, które jest dziedzictwem zaktualizowanym w tym nauczaniu i jednocześnie aktualizujemy to dziedzictwo poprzez nauczanie papieży po Janie Pawle, doby po Janie Pawle II, a więc papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnijmy, dziś o godzinie 18:15 na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, formacja w szkole Jana Pawła II, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za tę rozmowę.
Dziękuję ogromnie, dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.